Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, firma, która doradza majątkowo i kompleksowo pomaga w dywersyfikacji pieniędzy. Pomaga otworzyć najlepsze zagraniczne konta bankowe, konta maklerskie oraz karty płatnicze. Szczegóły oferty na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku cztery tematy. Zacznę od ultimatum, jakie wobec Iranu wystosował prezydent Stanów Zjednoczonych. 48 godzin, tyle dostały władze w Teheranie, aby całkowicie odblokować cieśninę Ormus. A jeśli nie, no właśnie, to pytanie, co dalej? Jak będzie przebiegać ta eskalacja? O tym w pierwszej części dzisiejszego odcinka. W cieniu konfliktu na Bliskim Wschodzie no, widzimy wojnę wywiadów. Widzimy to może za duże słowo, ponieważ ta wojna odbywa się w cieniu, ale czasem, od czasu do czasu, takie refleksy, jakieś przebłyski tej wojny, tej walki do nas docierają. No i warto tutaj nakreślić jeden z takich przykładów z ostatniego roku, bardzo wymowny, istotny, który zwłaszcza w kontekście ostatniego ocieplenia relacji między Stanami Zjednoczonymi a Białorusią ma bardzo istotne znaczenie. Polska jest pomijana w negocjacjach amerykańsko-białoruskich. Amerykanie nie traktują Polski jako mediatora, nie traktują Polski jako pośrednika, jako kraju, który odgrywa na tyle istotną rolę w Europie Środkowo-Wschodniej, aby korzystać z usług dyplomacji państwa polskiego. Wolą porozumiewać się bezpośrednio z otoczeniem prezydenta Aleksandra Łukaszenki. I pytanie, jaki wpływ na to wszystko ma nieudolna praca służb specjalnych III Rzeczpospolitej, cały ten kabaret związany ze wspieraniem tak zwanej opozycji antyłukaszenkowskiej. Okazuje się, że jedna z liderek tej opozycji nie tylko, że wodziła za nos służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego, ale też wypłaciła około 150 tysięcy dolarów z konta fundacji mającej właśnie za zadanie finansowanie białoruskiej opozycji i znalazła się w Mińsku. Oczywiście znalazła się w Mińsku. Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek. Jest więcej takich przykładów ośmieszania służb specjalnych III Rzeczpospolitej, a Polska z tego kompletnie nic nie ma na arenie międzynarodowej. Warto się zastanowić, jak wybrnąć z tego, no właśnie, z tego fatalnego położenia. Trzeci temat, to bardzo istotny z punktu widzenia także bezpieczeństwa państwa polskiego, to są wnioski z trzech tygodni wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi, wyciągane przez ukraińskich ekspertów od walki dronowej. Jeden z brytyjskich dzienników, powołując się właśnie na rozmowy z ukraińskimi żołnierzami, oficerami, wskazuje na błędy, które Amerykanie popełniają. Warto się tym błędom przyjrzeć i zastanowić, czy Polska wyciąga z tego wnioski. No i temat ostatni, który jest po części odpowiedzią na to pytanie, czy Polska wyciąga wnioski. Ministerstwo Obrony Narodowej ma różne priorytety. Wiemy o przeroście biurokratycznym, o potężnej biurokracji wojskowej, o tym betonie monowskim. No i na koniec taka ciekawostka, ale to no właśnie. Sami Państwo ocenicie, jeden z ostatnich przetargów rozpisanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Przetarg na 2000, no nie pocisków przeciwlotniczych, nie rakiet, nie dronów, a pluszowych misiów. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa serdecznie zapraszam, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do polecenia tego kanału swojej rodzinie, znajomym. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. Zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. W nocy z 21 na 22 marca 2026 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump na platformie społecznościowej Truth Social opublikował ultimatum. Opublikował wpis, w którym postawił Islamskiej Republice Iranu 48-godzinne ultimatum, które dotyczy ponownego, pełnego otwarcia cieśniny Ormus. Jeżeli władze w Teheranie nie zgodzą się na żądania Trumpa, to wówczas Stany Zjednoczone mają przeprowadzić ataki na irańską infrastrukturę krytyczną. Termin wyznaczony przez prezydenta Trumpa upływa więc w nocy z poniedziałku na wtorek, z 23 na 24 marca bieżącego roku. No i tu jest mowa w tym wpisie, że jeżeli to ultimatum nie zostanie spełnione, to wówczas, to będzie cytat, Stany Zjednoczone Ameryki uderzą i doszczętnie zniszczą ich elektrownie, zaczynając od tej największej. No i jest to niewątpliwie bardzo poważna groźba. To jest kolejny właściwie taki ruch prezydenta Trumpa w sprawie odblokowania cieśniny Ormus. Zresztą już też warto zauważyć, że 20 marca bieżącego roku prezydent Trump wskazywał, że jest rzekomo bliski osiągnięcia wszystkich swoich celów w Iranie i że Stany Zjednoczone rzekomo nie potrzebują cieśniny i odpowiedzialność za Ormus ma być oddana w ręce państw, które korzystają z ropy naftowej eksportowanej właśnie tą drogą morską. No, dość osobliwe postawienie sprawy. Zresztą wcześniej jeszcze podkreślał prezydent Trump, że państwa NATO mogłyby z łatwością odblokować ten ruch przez cieśninę Ormus, no ale wiemy, że nikt się specjalnie nie kwapi do dołączenia do koalicji Epsteina. Natomiast Teheran zapowiedział, że jeżeli Stany Zjednoczone skierują swoje uderzenia na obiekty energetyczne, to wówczas obiekty energetyczne Iranu, to wówczas Iran odpowie również kontruderzeniami na obiekty energetyczne powiązane ze Stanami Zjednoczonymi w regionie Zatoki Perskiej. Ale to nie wszystko. Iran jednocześnie zagroził, że cieśnina Ormus zostanie całkowicie zamknięta i nie zostanie ponownie otwarta, dopóki nie zostaną odbudowane uszkodzenia elektrowni irańskich. Przypomnę tylko, że cieśnina Ormus jest obecnie, jak to się mówi często, selektywnie otwarta, to znaczy jest zamknięta dla wrogów Iranu, ale jest otwarta dla sprzymierzeńców, czy też dla niektórych państw neutralnych. W związku z czym tutaj jest też wyraźnie mowa w tym oświadczeniu IRGC, czyli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, że wszystkie elektrownie oraz infrastruktura energetyczna i informatyczna Izraela ma stać się celem ataku odwetowego Iranu, jeżeli Stany Zjednoczone zaczną atakować irańskie elektrownie. No i jest też mowa o tym, że wszystkie firmy w regionie, które mają amerykańskich udziałowców, zostaną również zniszczone. I czwarty, bardzo istotny punkt tego oświadczenia IRGC mówi o tym, że elektrownie w tych krajach, w których znajdują się bazy amerykańskie, będą również uważane za uzasadnione cele. Oczywiście mówimy tutaj o regionie Bliskiego Wschodu. No i niestety widzimy, że jest cały czas taka tendencja do systematycznego wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. Nie ma mowy w ogóle o żadnym odprężeniu. Co więcej, widzimy, że Izrael eskaluje napięcie w Libanie. Jest mowa o atakach na wszystkie mosty na rzece Litani na południu Libanu. Zresztą takie oświadczenie wydał Izrael Katz, czyli minister obrony Izraela, który nakazał właśnie zniszczenie tych wszystkich mostów. To oznacza, że będzie systematycznie niszczona infrastruktura, obiekty cywilne, obszary mieszkalne w libańskich wioskach, miastach na południu Libanu. To jest taka polityka zbiorowego karania ludności cywilnej. To oczywiście jest sprzeczne z prawem międzynarodowym, z prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych. Musimy sobie zdawać sprawę, że te ataki na mosty nad rzeką Litani to będzie także porażenie kluczowych arterii komunikacyjnych dla ludności cywilnej. To jest próba w ogóle przerwania połączenia geograficznego między południowym Libanem a resztą terytorium Libanu. To na pewno utrudni dostarczanie pomocy humanitarnej. No i to się wpisuje w takie plany, też sprzeczne z prawem międzynarodowym, ustanowienie jakiejś takiej wojskowej strefy buforowej między Izraelem a właśnie Libanem. Liban zresztą już wezwał społeczność międzynarodową, w tym ONZ, członków Rady Bezpieczeństwa, no z prośbą o, czy z apelem o o pomoc, o interwencję i tak dalej. Natomiast widzimy, że dziś Organizacja Narodów Zjednoczonych, poza wydawaniem określonych oświadczeń, tak naprawdę niewiele może. Tego oświadczenia IRGC, Korpusu Strażników Rewolucji, absolutnie bym nie lekceważył. To jest, zresztą potwierdzili Irańczycy w ostatnich 3 tygodniach, że stosują tę zasadę oko za oko, ząb za ząb i będą konsekwentnie odpowiadać, a mają czym. Mają czym, wbrew temu, co mówiono jeszcze no, 2 tygodnie temu, chociażby w mediach głównego nurtu w Polsce, no Iran ma absolutnie cały czas czym odpowiadać. Natomiast widzimy też nasilanie się nastrojów radykalnych w samym Izraelu. W tej izraelskiej debacie publicznej, zwłaszcza tej debacie w mediach izraelskich, no pojawiają się coraz daleko idące postulaty dotyczące przyszłości w ogóle południowego Libanu. Chociażby spójrzmy na taki periodyk jak Jerusalem Post, gdzie część autorów otwarcie rozważa scenariusze kolonizacji południowego Libanu. Nawet do tego stopnia dochodzi, że mówi się o właśnie kwestii izraelskiej kolonizacji w tym zakresie. No to się wpisuje oczywiście w koncepcję Wielkiego Izraela, ale to się także wpisuje w koncepcję całkowitej destabilizacji obecnej sytuacji. W związku z czym musimy sobie zdawać sprawę, że te apele o pokój rozbijają się całkowicie o te, powiedziałbym, scenariusze geopolityczne, kształtowania przyszłego ładu geopolitycznego na Bliskim Wschodzie, tworzone w Tel Awiwie czy w Jerozolimie. Na jednym z ostatnich wieczorów geopolitycznych mówiłem Państwu o możliwym resecie w relacjach amerykańsko-białoruskich, a na pewno o pewnej odwilży, biorąc pod uwagę i wypuszczonych więźniów politycznych i pewne złagodzenie sankcji na Białoruś ze strony administracji Donalda Trumpa. Niewątpliwie jest tutaj szereg takich, powiedziałbym, działań dyplomatycznych podjętych ponad głowami decydentów państwa polskiego. W cieniu konfliktu na Bliskim Wschodzie toczy się także walka wywiadów, najczęściej niewidoczna, ale czasem, można powiedzieć, w tym otwartym dostępie pojawiają się interesujące informacje, które pokazują stan gry. Pokazują stan gry i myślę, że warto zwrócić uwagę na te właśnie przebłyski, na te informacje, które się pojawiły całkiem niedawno i warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób służby specjalne III Rzeczpospolitej antagonizują relacje między Warszawą a Mińskiem. Ja już mówiłem o tym wielokrotnie, mówiłem o bardzo krytycznie, co podtrzymuję, o telewizji Bielsat, o pani Romaszewskiej, o wspieraniu tak zwanej antyłukaszenkowskiej opozycji, co skończyło się nie raz i nie dwa kompromitacją służb III Rzeczpospolitej. Sprawa Romana Protasiewicza no, była tego takim wymownym zresztą przykładem. Sprawa Swietłany Cichanowskiej, która występowała w Warszawie na żywo i oglądało ją 20 kilka osób. No to jest pokazanie, że ci ludzie nie mają żadnego przełożenia na społeczeństwo białoruskie, a te wszystkie reportaże, te wszystkie materiały robione przez Bielsa, to jakimś szkoleniu paramilitarnym tak zwanego pospolitego ruszenia, no to jest kabaret. To jest po prostu kabaret, to jest tylko i wyłącznie próba wzmacniania napięcia, podnoszenia tego napięcia w relacjach z Białorusią, podczas gdy w interesie wszystkich Polaków jest to, abyśmy mieli normalne, dobrosąsiedzkie relacje z tym państwem, normalnie handlowali, prowadzili normalną politykę handlową, wymianę gospodarczą. No przecież to jest oczywiste. To jest oczywiste. Natomiast, no niestety, praktyka jest zupełnie inna. I ten przykład wspierania tak zwanej opozycji antyłukaszenkowskiej, który jest wręcz groteskowy, ujawnił się ostatnio z jeszcze większą mocą, znaczy ta groteskowość całej tej sytuacji. Przykładem jest Angelika Mielnikawa, szefowa Białoruskiej Rady Koordynacyjnej. Tak się nazywa ten organ. Białoruska Rada Koordynacyjna. No to taki odpowiednik emigracyjnego parlamentu. Oczywiście to w dużym cudzysłowie, bo mówimy tutaj o samozwańcach. Więc to jest kabaret, a nie poważna działalność polityczna. Natomiast Angelika Mielnikawa miała być właśnie szefową Białoruskiej Rady Koordynacyjnej w Warszawie i okazało się, że całkiem No i stosunkowo niedawno temu zniknęła wraz z pieniędzmi, które były zgromadzone na koncie fundacji. Niedawno odnalazła się, w cudzysłowie, odnalazła się w Mińsku. No krótko mówiąc, cała legenda była taka, że Mielnikawa miała wyjechać z Białorusi w 2021 roku. Miała tą legendę jako osoba prześladowana przez właśnie władze. W Polsce miała szybko zdobyć zaufanie środowiska opozycyjnego. Oczywiście nad tym środowiskiem opozycyjnym parasol bezpieczeństwa roztaczają służby specjalne III RP. No, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I Mielnikawa była na tyle no, obrotna, na tyle inteligentna, na tyle potrafiła się wtopić w to środowisko, że bardzo szybko została przewodniczącą Rady Koordynacyjnej. No i to taki właśnie odpowiednik a la marszałek Sejmu, oczywiście w wersji kabaretowej. W każdym razie w marcu, pod koniec marca 2025 roku, tak zwane Białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna miało poinformować o zaginięciu Mielnikawej. No i ta informacja została z dosyć dużym opóźnieniem podana, rzekomo na prośbę służb specjalnych. No i zresztą rzecznik Jacek Dobrzyński potwierdził, że polskie służby miały odebrać taką informację o braku kontaktu z przewodniczącą Rady Koordynacyjnej, no a śledztwo wykazało, że no właśnie, że Mielnikawa opuściła Polskę, przebywała parę dni w Londynie, potem była na Sri Lance, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, no a potem znalazła się w Mińsku. Co bardzo ciekawe, już po zniknięciu Mielnikawej Polskę miał autobusem, jak gdyby nigdy nic, opuścić jej były mąż, który pojawił się na Białorusi razem z ich córkami. No, kabaretu ciąg dalszy. Do sprawy włączyła się prokuratura krajowa. Śledczy ocenili, że może chodzić o szpiegostwo i o działania obcego wywiadu. No a tak zwani dziennikarze śledczy z grupy cyberpartyzanci mieli ustalić, że przed zaginięciem Mielnikawa regularnie miała wypłacać środki z kont fundacji o wdzięcznej nazwie Białoruś Liberty. Ogółem na koncie fundacji miało znajdować się 150 tysięcy amerykańskich dolarów. Pytanie, skąd te pieniądze pochodziły? Czy to z. No właśnie, skąd? I skąd pieniądze ma opozycja antyłukaszenkowska w Polsce? No to zagadka nie jest trudna. Naprawdę nie jest trudna. I myślę, widzowie mojego kanału są ludźmi inteligentnymi, doskonale sobie zdają sprawę. W każdym razie ustalono obecnie, że Mielnikawa przebywa w stolicy Białorusi. To cała sprawa wypłynęła przez Instagrama. To zresztą znak, taki signum temporis, znak naszych czasów, że często przez media społecznościowe można się bardzo wiele dowiedzieć. Jedna z trenerek fitness w Białorusi opublikowała zdjęcia. No i na tych zdjęciach zresztą widać kobietę, która ćwiczy ze sztangą. No właśnie ta została rozpoznana, ta w cudzysłowie opozycjonistka. Opozycjonistka. No i krótko mówiąc, patrząc na takie sprawy jak Romana Protasiewicza, patrząc na takie przykłady jak Angeliki Mielnikawej, no nie sposób nie zauważyć, że służby specjalne III Rzeczpospolitej w wielu aspektach są wodzone za nos. I to nie tylko przez rosyjskie służby specjalne, ale także przez białoruskie KGB czy KDB, jak kto woli. I to pokazuje, że cała ta hucpa związana z finansowaniem opozycji antyłukaszenkowskiej nie tylko niczego nie daje Polsce na arenie międzynarodowej, bo Amerykanie już wolą się bezpośrednio porozumiewać z prezydentem Łukaszenką, patrząc na rusofobię władz III Rzeczpospolitej, no ale też po prostu kompromituje państwo polskie i kompromituje służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne. Czas najwyższy znormalizować relacje z Republiką Białoruś, czas najwyższy całkowicie zmienić politykę wschodnią Rzeczpospolitej, dlatego że ta polityka, która jest obecnie realizowana, to jest tak naprawdę równia pochyła do konfliktu, równia pochyła do wojny. Brytyjski dziennik The Times opublikował artykuł, z którego wynika, że ukraińscy instruktorzy, którzy znaleźli się na Bliskim Wschodzie, są zszokowani amerykańskim stylem walki z irańskimi dronami i to, w jaki sposób armia amerykańska zestrzeliwuje drony Shahed, no jest w opinii właśnie tychże ukraińskich wojskowych czymś, co kompletnie nie przystaje do współczesnego pola walki. Krótko mówiąc, Ukraińcy podkreślają, że Amerykanie kompletnie nie wyciągnęli wniosków z wojny na Ukrainie. Wojny, która zdaniem Marco Rubio, szefa amerykańskiej dyplomacji, była i jest proxy war, czyli wojną zastępczą, w której Amerykanie bardzo mocno zaangażowali się, pośrednio oczywiście, per proxy, w walkę z Rosją, w osłabianie Federacji Rosyjskiej. Brytyjski periodyk wskazuje na to, że obecnie na Bliskim Wschodzie znajduje się nieco ponad 200 ukraińskich oficerów, żołnierzy, instruktorów, którzy są odpowiedzialni za właśnie zestrzeliwanie irańskich dronów. Szacuje się, że to jest na dziś obecność w 5 państwach: Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Jordania. To są te kraje, które są wymieniane jako właśnie mające być chronione przez Ukraińców. Natomiast w rozmowie z właśnie brytyjskim Timesem jeden z ukraińskich oficerów miał powiedzieć, że Stany Zjednoczone, czy w ogóle państwa Zatoki Perskiej, w których stacjonują bazy amerykańskie, miały wystrzeliwać aż do 8 pocisków w jeden cel. Do 8 pocisków w jeden cel. Cel, który jest wart 20-35 tysięcy dolarów, a każdy z tych 8 pocisków wystrzeliwanych kosztował ponad 3 miliony dolarów. Potężna asymetria sił i środków stosowanych przez obie strony. Krótko mówiąc, brytyjski dziennik wskazuje na to, że te dane dotyczące używania pocisków Patriot są no po prostu szokujące, szokujące. Co więcej, no widać tutaj, że również skala wykorzystania czy skala pomocy amerykańskiej dla krajów Zatoki Perskiej jest ogromna w ostatnim czasie, a to oznacza osłabienie nie tylko rezerw amerykańskich, ale także sporej części sojuszników amerykańskich, bo mówi się tutaj o konkretnym osłabieniu chociażby obrony Korei Południowej, ale także o potężnych opóźnieniach zamówień dla amerykańskich sojuszników z NATO. No i według Wołodymyra Zełenskiego w ciągu pierwszych 4 lat wojny, no właśnie, miały być dostarczonych około 600 pocisków Patriot na Ukrainę. Mówi się o tym, że obecnie już na Bliskim Wschodzie około 1000 zostało wystrzelonych. No i w tym artykule, we wspomnianym przeze mnie brytyjskim periodyku, jest wprost mowa o tym, że Amerykanie strzelają bezmyślnie. To jest cytat. Strzelają bezmyślnie. No bo jeżeli jest używany pocisk Standard Missile 6, czyli pocisk kosztujący około 6 milionów dolarów, aby zestrzelić Shaheda, no powiedzmy w tej lepszej wersji, wartego załóżmy 60-70 tysięcy dolarów, no to wówczas widać, kto więcej traci na tej wojnie, komu szybciej zużywa się po prostu broń precyzyjna. Tym bardziej, że Iran stosuje także różnego rodzaju wabiki i te tańsze drony jako właśnie element przeciążania tych systemów i wykorzystywania efektorów wartych wiele, wiele milionów dolarów. A ukraińscy instruktorzy mieli także zwrócić uwagę, że sojusznicy amerykańscy w regionie Zatoki Perskiej często nie potrafią w ogóle ukryć przed Iranem swoich radarów wartych setki milionów dolarów. No i tutaj zresztą Ukraińcy się musieli adaptować, musieli wprowadzić mobilne systemy radarowe, zmieniać często pozycje, tak aby zmniejszyć to prawdopodobieństwo trafienia przez siły rosyjskie. Tego nie ma na Bliskim Wschodzie. Te radary po prostu stoją i są otwartym celem dla irańskich sił powietrznych. No i tutaj jeden z tych ukraińskich ekspertów, na których powołuje się The Times, miał podać taki przykład, że zaledwie trzem tanim irańskim dronom Shahed udało się zestrzelić w Katarze radar wczesnego ostrzegania. Ten, o którym Państwu zresztą mówiłem na jednym z pierwszych wieczorów geopolitycznych, radar AN FPS 132, wart około miliarda dolarów. No i mówi się o tym, że również takimi tanimi dronami Shahed miał być porażony jeden z radarów systemu obrony powietrznej, terminal, który kosztuje około 300 milionów dolarów. A zatem no, dysproporcja jest ogromna, ta asymetria jest potężna i widać, że trzy szachedy, z których każdy kosztował z tych, akurat te modele były po mniej więcej 70 tysięcy dolarów, zniszczyły infrastrukturę wartą blisko 1,5 miliarda dolarów. W kontekście tego wszystkiego, co powiedziałem w poprzedniej części, tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tego, jak duże problemy siły zbrojne Izraela czy amerykańskie siły zbrojne na Bliskim Wschodzie mają z odpieraniem ataków, kontruderzeń, jeżeli chodzi o irańskie drony. Te wypowiedzi zresztą ukraińskich specjalistów pokazują, jak marnie wygląda przygotowanie Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle wyciąganie wniosków z tego, co się dzieje na Ukrainie. Więc w tym kontekście chcielibyśmy pewnie jako obywatele słyszeć, że Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, które tak mocno wspiera Ukrainę i które przekazuje tak wiele sprzętu z zasobów Wojska Polskiego, z magazynu Wojska Polskiego, jednak lepiej wyciąga wnioski z trwającej wojny na wschodzie, no i rozpisuje przetargi na systemy walki elektronicznej, na bezzałogowce i tak dalej, czyli krótko mówiąc, dba o nasze bezpieczeństwo. Natomiast okazuje się, szanowni państwo, że resort obrony złożył zamówienie na 2000 nie dronów, nie zestawów obrony przeciwlotniczej, na 2000 pluszowych misiów. I to nie jest żart. I to nie jest żart. Dziennik Rzeczpospolita w dniu 21 marca 2026 roku opublikował artykuł pod znamiennym tytułem. Cytuję: Zaskakujący zakup MON. Po co resortowi armia pluszowych misiów? Koniec cytatu. No i dowiadujemy się, że rzeczywiście Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło takie zapotrzebowanie, złożyło takie zamówienie na przytulanki, na 2000 przytulanek. I możemy przeczytać, to jest cytat: mają być brązowe, mieć okrągłe haftowane oczy, brązowe nosy w kolorze futra, kremowe pyszczki z zarysowanym uśmiechem i być ubrane w bluzy z kieszeniami i pagonami, spodnie w kolorze moro oraz zielone berety. Koniec cytatu. Dodam tutaj jeszcze, że te misie mają być, cytuję, przyjemne w dotyku, a strój ma być przyszyty na stałe do futra. Koniec cytatu. No, pytanie tylko, czy ta armia pluszowych misiów okaże się na tyle groźna, aby jak mówił były marszałek Sejmu, wgniatać Putina w ziemię. Dziękuję Państwu za uwagę.